Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, dziś mija 45 lat od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, prymasa tysiąclecia, jednej z najbardziej niezwykłych, wyjątkowych postaci w historii powojennej Polski. Jego życie, działalność, to można powiedzieć opowieść o niezłomności, odpowiedzialności za naród, umiejętności prowadzenia dialogu w czasach głębokich napięć politycznych. Kardynał Wyszyński był nie tylko duchowym przywódcą, ale także symbolem oporu wobec systemu, który próbował ograniczyć wolność człowieka, wolność Kościoła. O tym wszystkim porozmawiam dziś z naszym gościem, ale doskonale Państwu znanym z anteny naszego radia. Witam serdecznie przed mikrofonem historyka Pawła Pawlaczyka.
Witam serdecznie Ciebie, Tomaszu, witam serdecznie naszych drogich gości, szczęść Boże.
Paweł od początku oczywiście związany z naszym radiem, prowadzi program Wydarzenie Dnia i raz w miesiącu Wydarzenie Miesiąca. Pawle, dlaczego postać prymasa tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, pozostaje nadal tak ważna dla Polski, współczesnej Polski, mimo że od jego śmierci mija już 45 lat?
Myślę, że bardzo dobrze to ująłeś na początku, tak, przedstawiając postać prymasa Wyszyńskiego. Jest to z jednej strony człowiek gigantycznych zasług, bo dzięki niemu, w dużej mierze dzięki temu jednemu człowiekowi, jednemu biskupowi, Kościół Polski przetrwał ten okres komunistycznego zniewolenia i mógł dać tak wspaniałe owoce jak papież Jan Paweł II. Więc pamięć o przeszłości zobowiązuje również do tego, aby pamiętać o człowieku o tak wielkich zasługach dla Polski, dla Kościoła, dla świata, bo przecież Jan Paweł II to postać rangi globalnej. I to jest jak gdyby zobowiązanie, żeby o tym pamiętać, kiedy umarł prymas, mówiono prymas tysiąclecia i myślę, że nie ma w tym żadnej przesady. Ale z drugiej strony, patrząc na posługę prymasa, na jego nauczanie, myślę, że możemy znaleźć wiele odpowiedzi na pytania również, które dzisiaj sobie stawiamy. Myślę, że to jego nauczanie, o którym często mówi w naszych audycjach Akcji Katolickiej, pan Rybicki na przykład, ma taki walor ponadczasowości, że te homilie, te książki, które wydawał, one nie są tylko czymś, co gdzieś tam zalega w bibliotekach jako pewien relikt przeszłości, ale że warto do tego sięgać, bo można tam znaleźć wiele cennych przemyśleń i wiele wskazówek dla nas, ludzi, którzy żyją już w wieku XXI.
Pawle, przypomnijmy naszym słuchaczom, a może przede wszystkim tym, którzy nie pamiętają tego pamiętnego roku 1981, kiedy umierał prymas. Wiemy, 13 maja, zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie, to cudowne ocalenie. Jak wyglądała wtedy Polska, jak wyglądał Kościół w Polsce w tamtym czasie, tym maju 1981 roku? Jak byś opisał ten czas?
Tu mamy jak gdyby trzy takie niezwykłe rzeczy, które nakładają się na siebie. Tak? No bo z jednej strony to jest czas rewolucji Solidarności, tak? Czyli sierpień 80, powstaje Związek Narodowy Solidarność, skupia, mówimy, 10 milionów członków, tak naprawdę było więcej, bo była jeszcze Solidarność Rolników Indywidualnych, było Niezależne Zrzeszenie Studentów, byli również licealiści, którzy nie mogli się w takich organizacjach skupiać, a się z tym ruchem wiązali. Wielomilionowy ruch, który mobilizował ludzi, tak? Był tak zwany karnawał Solidarności. No i ta konfrontacja z komunistami. Tak? No to jest jedna płaszczyzna. I teraz na ten karnawał Solidarności nakłada się tragiczna wiadomość o chorobie prymasa Wyszyńskiego. I na to jeszcze nakłada się jeszcze tragiczniejsza wiadomość o zamachu na Jana Pawła II, tak? Czyli dwa takie wielkie ciosy, tak? W życie narodowe Polaków. I oczywiście to wtedy bardzo zmobilizowało wszystkich, tak? Czyli taki słynny marsz w Krakowie, gdzie setki tysięcy ludzi się zgromadziło, tak? Aby przejść przez miasta, potem się modlić o uzdrowienie Jana Pawła II. Ludzie w całej Polsce, w kościołach się modlili w tej intencji. Ale wtedy też jak gdyby prymas Wyszyński, świadomy swojej ciężkiej choroby, no zadeklarował, że najważniejszy jest Jan Paweł II. Że jego cierpienie, on też ofiarowuje w tej intencji uratowania Jana Pawła II, że Jan Paweł II jest najważniejszy. Trudno nam osądzać wyroki opatrzności. Czy ta ofiara prymasa Wyszyńskiego się przyczyniła do tego, że Jan Paweł II wyszedł z tego zamachu? Czy miało to jakiś wpływ? Ale taką ofiarę kardynał Wyszyński zadeklarował. No i rzeczywiście 28.1981 roku zmarł.
Pawle, jaka była reakcja ówczesnej władzy w Polsce? Jaka była reakcja też episkopatu na odejście prymasa Wyszyńskiego? Czy jakaś ulga pojawiła się w kręgach władzy?
Stosunek władz do prymasa Wyszyńskiego się zmieniał. On był bardzo wrogi w czasach Gomułki. Natomiast w czasach Edwarda Gierka ten stosunek trochę się zmieniał na korzyść, ponieważ Gierek, który był dużo bardziej inteligentnym politykiem od Gomułki, dostrzegał, że prymas Wyszyński jest takim dużym autorytetem, jest też taką osobą, która nie jest radykalna i starał się, przynajmniej na zewnątrz, tak, zapewniać o swoim szacunku dla prymasa Wyszyńskiego, chociaż no, przy różnych okazjach dochodziło oczywiście również tutaj do starć i napięć, chociażby w 76 roku, kiedy Wyszyński stanął po stronie protestujących robotników. W czasach rewolucji Solidarności, tak, to są te czasy, kiedy na czele partii stoi Kania, a Jaruzelski powoli zmierza na szczyty władzy, tak, żeby tą władzę w komunistycznej partii w Polsce zagarnąć całkowicie. Władze oczywiście no, zapewniały o swoim żalu, o smutku, o zasługach tutaj prymasa Wyszyńskiego. To jest też taki czas niepokoju w partii, tak? Partia zagrożona Solidarnością, niepewna swojej przyszłości, z tym Jaruzelskim, który walczy o władzę, więc z punktu widzenia partii śmierć Wyszyńskiego była pewną destabilizacją, bo Wyszyński no, był znany, tak? Komuniści wiedzieli mniej więcej, jak działa, jak funkcjonuje. Wiedzieli, że jest człowiekiem umiaru, że na przykład namawia Solidarność do rozmów z władzą, że jest przeciwko jakimś radykalnym ruchom. No nie wiedzieli, kto będzie jego następcą. Także myślę, że tutaj wśród polskich komunistów wtedy dominował taki niepokój, taki lęk, tak? Kto teraz stanie na czele Kościoła, w jakim kierunku pójdzie Kościół? Bo zwykle tak jest, że jak coś jest już znane i to się kończy, to się boimy zmiany, tak? No, a tym bardziej, że ta sytuacja w Polsce była bardzo, bardzo napięta. Natomiast no, dla ludzi to był olbrzymi szok. Znowu wspaniały pogrzeb, tak? Tysiące ludzi, które w tym pogrzebie uczestniczyło, również transmisja telewizyjna, tak? No, to też był jakiś gest komunistycznych władz, bo wtedy była tylko komunistyczna telewizja. Była transmisja tego pogrzebu, no i miliony Polaków, tak? Przed telewizorami w tych uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło. Zresztą też takim dowodem tej pamięci o prymasie Wyszyńskim było to, że jeszcze przez bardzo wiele lat tam, gdzie prymas Wyszyński jest pochowany, w katedrze warszawskiej, można było spotkać ludzi, którzy klęczeli, modlili się, składali kwiaty. Wielu już po śmierci było jak gdyby przekonanych, że nawet bez tego stempla kościoła, tak, że to jest święty człowiek, że można się nie tylko modlić za niego, ale też prosić go o wstawiennictwo.
A reakcja episkopatu? Czy wiadomo było, kto będzie następcą kardynała Wyszyńskiego?
Glem był jak gdyby namaszczony przez prymasa Wyszyńskiego, tak? To było jego życzenie, tak? To prymas Wyszyński wytypował biskupa, mało wtedy znanego Glempa. Dla wielu to było takie zaskoczenie, tak? No, większość Polaków, jak się dowiedziała, że tutaj na miejsce prymasa Wyszyńskiego przychodzi Glemp, no była zaskoczona. Ludzie gdzieś tam szukali wiadomości, nie było wtedy internetu, tak? Więc gdzieś tam pytano, szukano, bo nie była to jakaś postać szeroko znana, natomiast była doskonale znana prymasowi Wyszyńskiemu. Dzisiaj też wiemy, po tym jak otwarto archiwa, że prymas Glemp był taką osobą, która okazała się odporną na szukanie haków ze strony Służby Bezpieczeństwa. Tam przez wiele lat Służba Bezpieczeństwa starała się zdobyć jakieś haki na Glempa. Nie była w stanie zdobyć tych haków na Glempa. Człowiek był krystalicznie uczciwy, no nie było żadnych brudów, które można byłoby wyciągnąć. I nie dało się go również złamać jakimiś innymi propozycjami współpracy, bo takich propozycji bardzo dużo składano, tak? Bo władze zorientowały się, że ksiądz Glemp jest osobą, która może w kościele zrobić karierę. No więc starały się go osaczyć w najróżniejszy sposób i prymas Glemp jest takim przykładem kapłana niezłomnego, tak? Czyli on pokazuje, że można było się oprzeć, tak? No bo mamy takich księży, którzy się nie oparli, no a tutaj mamy przykład kapłana, który się oparł. Nie wiem, na ile prymas Wyszyński o tym wszystkim wiedział, pewnie o części tych rzeczy ksiądz Glemp go informował, ale prymas Wyszyński jak gdyby wytypował Glempa. Autorytet prymasa Wyszyńskiego był taki, że jak gdyby no, nie podlegało to żadnej dyskusji. Ojciec Święty, myślę, również tutaj poszedł za wskazówkami zmarłego prymasa.
A jakie według ciebie znaczenie miało miejsce uwięzienie księdza kardynała w latach 1953-56, tak? Dla jego późniejszej działalności i autorytetu. Czy możemy mówić o Wyszyńskim przed uwięzieniem i po uwięzieniu? Czy to ciągle jest ten sam niezłomny kardynał?
I jedno, i drugie. To znaczy, bez wątpienia te 3 lata w więzieniu zbudowały autorytet Wyszyńskiego, tak? Nie mamy...
Czyli co, one mu pomogły?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Prymas Wyszyński, więzień, dla przygniatającej większości Polaków był bohaterem narodowym, tak? To zbudowało jego autorytet. To miało olbrzymie, olbrzymie znaczenie, tak? Dla jego osobowości, dla jego autorytetu. To również w jakiejś mierze uratowało autorytet Kościoła. Ponieważ no, wtedy, kiedy uwięziono Wyszyńskiego, no, władzom udało się złamać tych biskupów, którzy nie byli uwięzieni, no bo prymas Wyszyński nie był pierwszym uwięzionym biskupem, nie był ostatnim. No, uwięziono między innymi biskupa Baraniaka, biskupa Adamskiego, biskupa Kaczmarka. Ale ci, którzy nie byli uwięzieni, no dali się komunistom straszliwie zastraszyć, tak? No wybrali klepacza, którego komuniści wskazali, powiedzieli albo klepacz, albo jak bierze kogoś innego, to go aresztujemy, no i wybrali klepacza, zmusili episkopa do wydania takiego, no mało sympatycznego, mówiąc delikatnie, komunikatu, tak? Który był gdzieś tam odczytywany w kościołach. Taki historyk Dudek, który no też zajmował się historią kościoła w okresie PRL-u, nazwał kościół po aresztowaniu prymasa półzdobytą twierdzą, tak? Że jak gdyby no, komuniści no prawie, że zdobyli kościół, tak? Sprawili, że na czele kościoła stał człowiek, którego oni chcieli, żeby stał, że ten episkopat był taki przestraszony i w dużej mierze robił to, co chcieli komuniści, ale dla milionów wiernych klepacz był, no nie obrażając go, nikim. Oni się modlili za Wyszyńskiego. Wyszyński był tym bohaterem, tak? Tym, który nie poszedł na współpracę z komunistami, który nie dał się złamać. Jak zacznie się zmieniać system, umrze Stalin, zacznie się Odwilż i robotnicy zaczną się różnych rzeczy dopominać, to bardzo często górnicy na Śląsku mówią, żądamy uwolnienia Wyszyńskiego i biskupów śląskich, bo biskupi śląscy na czele z biskupem Adamskim też zostali internowani. Tak? I prymas Wyszyński wracający z Komańczy też jest charakterystyczny, że go to prosił Gomułka. Tak? Gomułka ma świadomość, że potrzebuje autorytetu spoza władzy komunistycznej, że prymas Wyszyński jest tym autorytetem. Więc moim zdaniem to uwięzienie straszliwie zbudowało autorytet prymasa Wyszyńskiego. Zresztą no, szukając jakichś analogii historycznych, wielu historyków uważa, że trochę podobnie było z Piłsudskim, że to, że Niemcy uwięzili Piłsudskiego w 1917 roku i on do Polski przyjechał w listopadzie 18 roku z więzienia w Magdeburgu, no też w dużej mierze zwiększyło autorytet Piłsudskiego wśród Polaków i przyczyniło się do tego, że kiedy Piłsudski przyjeżdża do Warszawy, to właściwie dla wszystkich jest jasne, że to on powinien stanąć na czele tego odradzającego się państwa polskiego.
A czy można powiedzieć, że gdyby nie kardynał Wyszyński, to nie byłoby Jana Pawła II?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem taka teza jest uprawniona. Dlaczego? Moim zdaniem, gdyby nie prymas Wyszyński, Kościół w Polsce podzieliłby los kościoła węgierskiego, czeskiego, słowackiego.
Aż tak.
Czyli znowu zostałby po prostu spacyfikowany. Byliśmy jedynym krajem komunistycznym, gdzie Kościół zachował swoją niezależność. Zresztą, no, patrząc już tak bardziej szczegółowo, no, gdyby Kościół nie był niezależny, to pewnie ksiądz Wojtyła nigdy by nie został biskupem. No, jakby nie został biskupem, no nie mógłby zostać kardynałem, tak. Tak, i tym samym papieżem.
Pawle, jednym z dzieł, które pozostawił po sobie kardynał Wyszyński, to na pewno dzieło peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, sierpień 1957 roku. Jak to wpłynęło na wiarę, na to, co działo się później w naszej ojczyźnie, na Polaków?
Myślę, że to jedna z najbardziej genialnych myśli, myślę, że natchnionych prymasa Wyszyńskiego, Prymas Wyszyński miał taką świadomość od początku, jak jego wpływ się w kościele pojawił, czyli został biskupem lubelskim, potem prymasem Polski, że trzeba postawić na tak zwaną pobożność ludową, że siłą polskiego kościoła są prości ludzie. Prości ludzie, którzy się żegnają, którzy żegnają krzyż, którzy się modlą, śpiewają nabożeństwo moje pod figurą i tak dalej. Że na tym trzeba się oprzeć. No i że ten prosty lud polski, no jest w dużej mierze cechuje go pobożność maryjna. Zresztą sam Wyszyński też miał tą pobożność maryjną głęboko w sobie zakodowaną. No i teraz zbliża się to milenium chrztu Polski i prymas wpada na genialny pomysł, że ta największa świętość Polaków, czyli obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, pójdzie do Polaków, tak? Będzie odwiedzał wszystkie kolejne parafie. No pomysł był absolutnie nowatorski, pionierski i genialny w swoich skutkach, ponieważ no jak się poczyta wspomnienia ludzi, którzy tego doświadczyli wówczas, zwłaszcza za tej pierwszej peregrynacji, albo popatrzy na zdjęcia, to wszędzie to była olbrzymia mobilizacja ludzi. Przychodziły tysiące ludzi, brali w tym udział. Ludzie stali po drogach, mimo wrogości władz komunistycznych. Tak? Komunistom się to nie podobało. Komuniści robili wszystko, żeby tych ludzi odciągnąć, żeby wymyślić jakieś zajęcia inne.
Tak, pamiętamy uwięzienie obrazu też.
Tak,
nie?
Tak. Tysiące ludzi przychodziło, przeżywało. Jak wspominają kapłani, którzy w tym uczestniczyli, mnóstwo było nawróceń, mnóstwo było takich pierwszych spowiedzi, takich historii, że ktoś tam wiele lat nie chodził do kościoła, przychodził, płakał, spowiadał się. Więc no, to była taka niezwykła wówczas ewangelizacja, olbrzymie przeżycie, tak, dla tych ludzi. Tak? I myślę, że to też w dużej mierze przyczyniło się do tego, że katolicyzm właśnie przetrwał, nie tylko przetrwała hierarchia, tak, ale że no, przygniatająca większość Polaków była katolikami, chodziła do kościoła, nie wstydziła się przyznawać do religii, mimo że władze komunistyczne robiły wszystko, żeby ludzi od religii, od kościoła odciągnąć.
To też, myślę, była okazja do spotkań prymasa z wiernymi. Oni wtedy go rzeczywiście poznali jako ojca, takiego prawdziwego ojca narodu i on tym ojcem się naprawdę czuł, zdaje się.
Tak. Styl posługiwania prymasa Wyszyńskiego był zupełnie inny niż Jana Pawła II. Wiele te postaci łączy, ale wiele dzieli. Jan Paweł II skracał dystans. Tak? Tak. Był bardzo blisko, tak? I był bardzo ciepły. Prymas Wyszyński był bardziej taki wyniosły, trzymał ludzi na dystans. Ale ta relacja właśnie, o której mówiłeś, tak, ojca i dzieci, no była bardzo silnie zakorzeniona, prawda? Często ludzie blisko współpracujący z Wyszyńskim mówili do niego ojcze, tak? Pani z Instytutu Prasowskiego na przykład, tak? On miał takie poczucie właśnie, że jest takim patriarchą, ojcem, pasterzem, tak? Czuł też taką odpowiedzialność za naród. To też widać w jego homiliach, że on się czuł trochę jak taki król, to znaczy, że odpowiada za przyszłość Polski, za całą wspólnotę. Na przykład już w latach 70. martwił się o polską demografię. Prawda? My dzisiaj rozpaczamy tak, że ta demografia jest tragiczna. Prymas Wyszyński już w latach 70., kiedy wydawało się, że ta demografia jeszcze była całkiem, no już był zaniepokojony, że tych dzieci w Polsce rodzi się niewiele. Prymas Wyszyński był, no, mówiąc trochę nieadekwatnie, takim językiem współczesnym, ówczesnym celebrytą. To znaczy, jak ludzie wiedzieli, że przyjedzie prymas Wyszyński, było ich zawsze więcej, tak? Czyli oprócz tych, którzy przychodzili, no bo coś się ważnego działo, mnóstwo ludzi przychodziło, żeby zobaczyć prymasa Wyszyńskiego, żeby posłuchać prymasa Wyszyńskiego. To był autorytet, to był człowiek, którego ludzie chcieli słuchać, chcieli widzieć, z którym chcieli się spotykać.
W tych dniach też wspominamy pierwszą pielgrzymkę czerwcową Jana Pawła II. To rok 1979, 2 czerwca się tak rozpoczęła. No, żyje jeszcze prymas. I na tych też nagraniach, które zachowały się z tego okresu, prymas zawsze jest troszeczkę z tyłu. Wie, że jednak jak przyjechał papież Jan Paweł II, to on ma być tutaj pierwszym, prawda? Ale z drugiej strony Jan Paweł II go zawsze gdzieś tam woła, gdzieś zauważa jego osobę.
Jak Wojtyła został kardynałem, to komunistom przyśnił się taki pomysł. Skłócimy tych dwóch ze sobą. Młody Wojtyła, stary Wyszyński. Napuścimy Wojtyła na Wyszyńskiego, pokłócą się. Stara rzymska zasada, dzieli rządź. Oni rzeczywiście się w pewnych aspektach różnili, ale bardzo szybko się okazało, że to się nie udało. Tak, że prymas Wyszyński, kardynał Wojtyła potrafią ze sobą bardzo dobrze współpracować. No, w czasie konklawy jest ta słynna rozmowa, kiedy Wyszyński prosi Wojtyłę, żeby nie odmawiał, jeżeli zostanie wybrany, został wybrany. I rzeczywiście Wyszyński potrafił się tak wycofać trochę w tył. To pewnie z ludzkiego punktu widzenia było trudne. On się przyzwyczaił, że on właściwie jest jedynym tutaj autorytetem, prawda? Wyszyński potrafił nawet nie zgadzać się z papieżem Pawłem VI odnośnie polityki wschodniej na przykład.
A nawet.
Swoiście szantażować papieża, że jak się nie podoba mu to, co robi, to niech go odwoła. Oczywiście Paweł VI go nie odwoła. Natomiast tutaj on się rzeczywiście wycofuje, tak? Ma świadomość, że teraz dla Polaków no, tym największym autorytetem będzie właśnie Jan Paweł II, Karol Wojtyła. I jak przyleciał do Polski właśnie ta pierwsza, słynna pierwsza wizyta, to komunistom znowu pojawił się taki pomysł, że może właśnie znowu wrócić do tych pomysłów takich i zmarginalizować Wyszyńskiego. Może się uda dogadać z Janem Pawłem II ponad głową Wyszyńskiego. I Jan Paweł II bardzo ładnie dał w wielu miejscach czytelnie do zrozumienia, że on akceptuje wszystko, co robi Wyszyński. Tak? Że nie da się tu wbić żadnego klina. Tak? Że nie da się komunistom dogadać z Rzymem ponad jak gdyby tutaj Wyszyńskim, co próbowali jeszcze w czasach Pawła VI i te wszystkie gesty, o których mówisz, czyli z jednej strony ten lekko wycofany Wyszyński, który no nie chce przesłaniać tego Jana Pawła II, no bo to on teraz jest tym najważniejszym autorytetem, nie tylko papieżem, tak? Jest, jak niektórzy potem mówili, niekoronowanym królem Polski. No a z drugiej strony te liczne gesty Wojtyły, które no z jednej strony oddają szczęść, szacunek, ale też są takim sygnałem na przykład dla komunistów, że on w pełni akceptuje linię tutaj duszpasterską, linię postępowania Wyszyńskiego i polskiego kościoła.
Pawle, czy w ramach tej naszej rozmowy możemy powiedzieć o jakichś związkach księdza kardynała Wyszyńskiego z Kaliszem? No, diecezji kaliskiej jeszcze nie było, to raczej diecezja włocławska.
Tak, ale prymas Wyszyński zaczynał właśnie jako kapłan diecezji włocławskiej, no, między innymi był redaktorem naczelnym Ateneum Kapłańskiego. No i gościł w Kaliszu jako ksiądz co najmniej czterokrotnie. No tyle mamy, że tak powiem, takich wizyt potwierdzonych źródłowo. To jest 26 kwietnia 1924 rok. Wtedy uczestniczył w poświęceniu miejscowego oddziału Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich. Następna wizyta to jest 14-18 maja 1934 rok. Brał udział w obradach Tygodnia Społecznego, które zorganizowało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Kolejna wizyta to jest grudzień rok 1935, 14-15 grudnia. Wtedy uczestniczył w Zjeździe Inteligencji Katolickiej. I kolejna, czwarta wizyta, ostatnia przed wybuchem II wojny światowej, którą mamy potwierdzoną, to jest 5 grudnia rok 1937. Wtedy wygłosił taki referat, dlaczego Kościół zajmuje się sprawami gospodarczymi. Prymas Wyszyński zajmował się właśnie katolicką nauką społeczną, no i stąd taki akurat tytuł referatu, który wystąpił. Po II wojnie światowej na pewno Wyszyński był w Kaliszu 19 maja 1946 roku. Wtedy brał udział w uroczystościach 150-lecia koronacji obrazu świętego Józefa. Przewodniczył tym uroczystościom prymas kardynał August Chlond. 6 dni później odbył ingres do lubelskiej katedry, tak? Czyli to była ostatnia wizyta księdza Wyszyńskiego, tak? Jeszcze nie biskupa. Można podejrzewać, że jak był biskupem w Lublinie, to tutaj do Kalisza, czy na teren diecezji kaliskiej nie zaglądał. Później, kiedy objął rządy diecezji gnieźnieńskiej, to trzeba mieć świadomość, że część diecezji kaliskiej to była dawna diecezja gnieźnieńska, tak? Czyli dla części mieszkańców dzisiejszej diecezji kaliskiej prymas Wyszyński był nie tylko prymasem, ale po prostu biskupem ordynariuszem. W związku z tym jego wizyty tam były częste, ale oczywiście również jako prymas, tak, uczestniczył najczęściej we wszystkich ważniejszych tutaj wydarzeniach na terenie Kalisza, tak? Między innymi w roku 53, 6-8 czerwca, czyli krótko przed uwięzieniem, brał udział w uroczystościach 700-lecia parafii świętego Mikołaja w Kaliszu, czyli dzisiejszej katedry. Tak jest. 25 października 57 roku konsekrował ołtarz w kościele parafialnym w Pleszewie. No to właśnie dawna diecezja gnieźnieńska. 4 lipca 59 roku otworzył kongres różańcowy i maryjny w Jarocinie. 20 czerwca 1971 roku uczestniczył w obchodach stulecia urodzin księdza Wacława Brzezińskiego w Liskowie koło Kalisza. Taki udział też prymasa Brzezińskiego dość znaczący był w uroczystościach milenijnych. W ramach tych uroczystości na terenie diecezji poznańskiej, bo to wtedy było tak, że każda diecezja w innym terminie miała te obchody i wszędzie tam był prymas Wyszyński. No i właśnie wtedy prymas Wyszyński był w Ostrowie Wielkopolskim i był w Skalmierzycach, tak, gdzie koronował tamtejszy wizerunek Matki Bożej. Prymas Wyszyński brał udział też w obchodach związanych z pielgrzymami księży dachałowców. Na przykład 28 kwietnia 1970 roku, czyli 25 lat po zakończeniu II wojny światowej, wtedy właśnie w tych uroczystościach uczestniczył prymas Wyszyński. To z pewnością nie są wszystkie sytuacje, w których prymas Wyszyński był. Bardzo często było tak, że jak się działo coś ważnego, to zapraszano prymasa Wyszyńskiego. Jeżeli prymas Wyszyński był, to uczestniczył w konsekracjach kościołów, w murowaniu kamieni węgielnych, czy to w Kaliszu, czy to na terenie tych diecezji, które wchodzą w skład dzisiejszej diecezji kaliskiej.
Ja przygotowując się do tej naszej rozmowy właśnie sprawdziłem, które obrazy, które dzisiaj są czczone na terenie naszej diecezji, zostały ukoronowane przede wszystkim w latach 60. To jest, tak jak powiedziałeś, Skalmierzyce, dalej mam Żegocin, Lutynie, Tursko i Golina. Aha. To przynajmniej te na pewno. Aha. No i też jest takie pamiątkowe zdjęcie na tablicy w parafii Opatrzności Bożej u księży orionistów, kiedy prymas Wyszyński razem z kardynałem Wojtyłą przyjechali jeszcze podczas budowy tego kościoła. I prymas Wyszyński był również w 72 roku obecny na konsekracji. To też ta informacja jest dostępna na stronie parafii, więc raczej jest prawdziwa.
Z pewnością. Trzeba pamiętać o tym, że komuniści, zwłaszcza właśnie w latach 60. czy 70., bardzo niechętnie wydawali zezwolenie na budowę kościołów. Tak?
No tak,
także wtedy mamy dużą urbanizację, rozwijają się miasta, jest brak świątyń i trudno było wyszarpać od tych komunistów zgodę na budowę kościoła, więc każdy taki kościół duży, zwłaszcza powstający w dużym mieście, no był czymś nadzwyczajnym. No stąd chociażby ta sytuacja, o której wspominałeś, tak, czyli tutaj wizyty w budowie największego kościoła w Kaliszu, kościoła właśnie księży orionistów, najważniejszych ludzi w polskim kościele, tak, czyli prymasa Wyszyńskiego i kardynała Wojtyły.
Pawle, kończąc naszą rozmowę, jakie według ciebie elementy nauczania księdza prymasa, błogosławionego przecież księdza prymasa i jego działalności są dziś najbardziej aktualne, zarówno te społeczne, jak i duchowe według ciebie?
To znaczy myślę tak, taką pierwszą rzeczą ponadczasową z pewnością jest to, że Kościół jest silny wiarą prostych ludzi, że największym skarbem polskiego Kościoła było i jest, że miliony zwykłych ludzi są z tym kościołem związani i że ktokolwiek by nie budował linii duszpasterskiej tego kościoła, nie powinien o tym zapomnieć, że ważni są ludzie wykształceni, że ważna jest inteligencja, że ważne są elity, ale najważniejszy jest ten lud, tak? Że nie można nigdy zapomnieć o tym, że kościół ma być dla tych ludzi miejscem, gdzie oni się odnajdują, ale ma też być głosem, który się upomina o ich prawa. Taki był Kościół Wyszyńskiego i taki powinien być polski Kościół. Czyli powinien stać po stronie, no właśnie, zwykłych ludzi. Tych zwykłych ludzi, którzy doświadczają różnych rzeczy. Druga rzecz, która wydaje mi się jest taka cenna i którą warto gdzieś tam przypomnieć, to jest to, że Kościół nie powinien się bać mówić o rzeczach niepopularnych. Prymas Wyszyński na przykład zawsze stawał w obronie życia, tak? Czy się to komuś podobało, czy się to komuś nie podobało. I myślę, że takie pomysły, które gdzieś tam się pojawiają, żeby unikać rzeczy trudnych, no bo po co się komuś tam narażać, to nie jest najlepsza metoda. Że Kościół powinien jednak twardo mówić te rzeczy, które wynikają z Ewangelii, obojętnie, czy się to komuś podoba, czy nie. I jeszcze jedna taka rzecz bardzo cenna, która gdzieś tam chyba zanikła, o tym też pan Marian Rybicki mówi w swoich wystąpieniach, to jest taka teologia pracy, którą bardzo rozwijał prymas Wyszyński. Gdzieś nam się to chyba dzisiaj zagubiło, tak? Czyli widzenie w pracy nie tylko jakiegoś tam sposobu na realizację siebie, karierę, zarabiania, ale też jakieś pewne posłannictwo, tak? Praca nie jest karą, tak? Praca jest pewnym zadaniem. Przez pracę mamy się uświęcać, tak? Praca ma być jedną z tych dróg, którą nas prowadzi do zbawienia, do Boga. I myślę, że w dzisiejszych czasach warto też właśnie by sięgnąć, spopularyzować tą teologię pracy, którą prymas Wyszyński głosił i w swoich homiliach, ale też w książkach, które wydawał, bo bardzo często właśnie te jego myśli, przemyślenia przybierały formę książek, które gdzieś tam są. Można je wznowić, tak? Można je spopularyzować.
I ja bym dodał jeszcze ta maryjność. Maryjność, która była bardzo, bardzo piękna u prymasa i wyraźna, prawda? Tego się nie wstydził.
Nie, no to jest oczywiste, tak? No, tych rzeczy jest więcej, tak? Szukałem jakichś takich rzeczy, być może bardzo oryginalnych, natomiast masz oczywiście rację, tak? Maryjność prymasa Wyszyńskiego jest rzeczą ważną, istotną i dla zrozumienia samego prymasa, i dla zrozumienia jego linii duszpasterskiej. I myślę, że to jest też taka cecha bardzo ważna polskiego kościoła. Zresztą no, widać to chociażby ciągle po frekwencji w sanktuariach maryjnych, tak? Nie tylko w tym najbardziej znanym Jasnogórskim, ale chociażby w sanktuarium w Licheniu, tak? Gdzie ciągle przyjeżdżają ludzie, modlą się, doznają łask.
I Licheń też związany z prymasem, przecież tam bywał jako kleryk, tam został uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej. Tak, jeszcze nikt nie wiedział i nie marzył o takim wielkim ośrodku duszpasterskim.
Tak, no bo tu teraz wracamy do tych włocławskich korzeni prymasa Wyszyńskiego, który przez wiele lat był właśnie kapłanem w diecezji włocławskiej, a ta diecezja włocławska sięgała aż za Kalisz, tak? Była taką diecezją bardzo, bardzo wydłużoną z północy na południe.
Jedno jest pewne, o prymasie można by było jeszcze dużo, długo rozmawiać i końca by nie było, bo jest to postać, której nie da się zamknąć w jakichś ramach czasowych, na przykład tutaj. No ale musimy, to czas jest nieubłagany na antenie naszego radia. Zresztą polecam też twoją majową audycję, jeżeli ktoś by chciał jeszcze posłuchać w tym temacie. Wydarzenie miesiąca, prawda?
Tak, bo też mówiłem o prasie Wyszyńskim, starałem się zwrócić uwagę właśnie na kilka takich rzeczy, może mniej podnoszonych, czy rzadziej zauważanych.
Zapraszamy, drodzy. Odnajdziecie audycję na stronie internetowej naszego radia. Pawle, dziękuję ci za to dzisiejsze spotkanie, za piękną rozmowę. Paweł Pawlaczyk był naszym gościem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.